Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Znamy skład nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Na jego czele, tak jak zapowiadano, stanie premier Mateusz Morawiecki. W piątek zebrał się Komitet Polityczny PiS-u, który zatwierdził ostateczny skład przyszłej Rady Ministrów. Rząd Zjednoczonej Prawicy współtworzą PiS, Solidarna Polska oraz Porozumienie. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to kontynuacja dobrej zmiany. Chcemy dokonać postępu i odeprzeć niebezpieczeństwa, dodał.
Chcemy w ciągu tych 4 lat rządów, które nas czekają przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zrobić wszystko, by sytuacja Polaków za 4 lata była lepsza i to pod każdym względem lepsza niż dzisiaj, począwszy od ich sytuacji materialnej, a skończywszy na ochronie ich zdrowia, ich bezpieczeństwa, łatwości poruszania się. No i można by ciągnąć tą listę bardzo, bardzo długo. Chcemy po prostu dokonać postępu i chcemy odeprzeć także niebezpieczeństwa, które mogą się pojawić, na przykład związane z możliwym, poważniejszym spowolnieniem gospodarczym, bo nie chcę używać słowa kryzys.
A skład przyszłego rządu oraz jego strukturę przedstawił premier Mateusz Morawiecki. I tak wicepremier profesor Piotr Gliński będzie dalej kierował Ministerstwem Kultury. Wicepremier Jarosław Gowin pozostanie w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego. Z kolei wicepremier Jacek Sasin pokieruje nowym Ministerstwem Nadzoru Właścicielskiego, które będzie miało pieczę nad spółkami. To nie jest jeszcze ostateczna nazwa tego resortu. Marlena Maląg pokieruje Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tadeusz Kościński zostanie nowym ministrem finansów, a Michał Woś szefem resortu środowiska. Kandydatem na ministra resortu do spraw klimatu jest Michał Kurtyka. Ministerstwem Rozwoju będzie zarządzać Jadwiga Emilewicz. W resorcie znajdą się takie działy jak budownictwo oraz turystyka. Ministerstwo Energii zostanie rozwiązane. Zbigniew Ziobro będzie kontynuował swoją misję w resorcie sprawiedliwości oraz na funkcji prokuratora generalnego. Stanowisko ministra obrony utrzyma szef MON-u Mariusz Błaszczak. W Ministerstwie Rolnictwa pozostanie Jan Krzysztof Ardanowski. Także Marek Grubarczyk przez najbliższe 4 lata będzie ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Za edukację będzie odpowiadał Dariusz Piątkowski. Profesor Jacek Czaputowicz pozostanie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jednak pion europejski będzie częścią KPRM-u. Za to będzie odpowiadał minister Konrad Szymański. W Ministerstwie Cyfryzacji pozostanie Marek Zagórski, a w resorcie zdrowia Łukasz Szumowski. Infrastruktura będzie leżała w gestii Andrzeja Adamczyka. Mariusz Kamiński z kolei będzie dalej łączył tekę szefa MSWiA z funkcją koordynatora służb specjalnych. Na razie nie wiadomo, kto pokieruje Ministerstwem Sportu. Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że będzie to sprawna drużyna.
Bardzo dobra drużyna, która będzie współpracowała ze sobą dla realizacji tych celów krótko, średnio i długofalowych, bo mamy też te długofalowe, czyli Polska, która będzie stawała się coraz bardziej państwem dobrobytu według naszego modelu. Polski model państwa dobrobytu, dogonienie tej średniej unijnej, która jeszcze do niedawna była gdzieś tam w sferze marzeń. Dzisiaj będzie dla nas pewnego rodzaju latarnią, wyznacznikiem absolutnie kluczowym dla realizacji naszych celów strategicznych.
Najprawdopodobniej zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w przyszłym tygodniu. Opozycja przedstawia swoich kandydatów do prezydium Senatu. Strona rządowa odpowiada: poczekajmy do pierwszego posiedzenia Izby. Trwa rozgrywka o Senat. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej jest kandydatem na marszałka Senatu. Na wicemarszałka KO rekomenduje Bogdana Borusewicza, a lewica Gabrielę Morawską-Stanecką. PSL ma ogłosić rekomendację we wtorek po posiedzeniu swojego klubu. Takie ustalenia zapadły po długich negocjacjach PO, SLD oraz PSL. Opozycja w wyniku wyborów parlamentarnych ma w Senacie większość 51 przedstawicieli, w tym Koalicja Obywatelska 43. Liderzy formacji opozycyjnych zapowiadają, że doszli do porozumienia i uda im się utrzymać większość. Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do Izby 48 senatorów. Mandat otrzymała ponownie także senator Lidia Staroń, która startowała z własnego komitetu, ale z poparciem PiS. Wicemarszałek Senatu Maria Koc zaznacza, że wybory do Izby Wyższej wygrała partia rządząca, stąd jak wskazuje ustalenia opozycji, niczego nie przesądzają.
Przysłuchujemy się temu, obserwujemy to, analizujemy to, ze spokojem to traktujemy, czekamy na 12 listopada o godzinie 16 zacznie się pierwsze posiedzenie Senatu, wtedy zobaczymy, jaki jest rzeczywiście układ sił w Senacie, w Izbie Wyższej Parlamentu i czy rzeczywiście marszałkiem będzie pan profesor Tomasz Grodzki, czy marszałkiem Senatu zostanie pan Stanisław Karczewski. Moim zdaniem oczywiście kandydaci zostali przedstawieni, ale też i w tych głosach liderów partii, którzy dzisiaj na konferencji prasowej te kandydatury przedstawiali, też jest wielka niepewność. Oni sami nie wiedzą, co się 12 wydarzy.
Głosowanie nad obsadzeniem funkcji marszałka oraz prezydium Senatu odbędzie się we wtorek. Wtedy to rozpocznie się nowa kadencja polskiego parlamentu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W sali BHP Stoczni Gdańskiej trwa dwudniowa konferencja pod tytułem Solidarność od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy. W wydarzeniu biorą udział obok władz Solidarności i księży biskupów, między innymi przedstawiciele parlamentu czy kancelarii prezydenta Polski. W trakcie konferencji głos zabrał między innymi Piotr Duda, szef Solidarności. Związkowiec zauważył, że nieprzypadkowo konferencja na temat godności człowieka odbywa się w sali BHP.
To ten dokument, 21 postulatów, te marzenia robotników z 80 roku pozwoliły w konsekwencji to, że żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju, ale nie wolnym od różnego rodzaju patologii, szczególnie tych patologii społecznych na rynku pracy. Stąd właśnie ta dzisiejsza konferencja inauguracyjna i powołanie Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności. Ale także chcemy dzisiaj się zastanowić nad tym, jak na tym globalnym, światowym rynku odnajduje się człowiek pracy.
Konferencję poprzedziła uroczysta Eucharystia sprawowana w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Ponad 20 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych wzięło udział w piątek w akcji Szkoła do hymnu. W ramach wydarzenia prawie 4 miliony uczniów i prawie 400 tysięcy nauczycieli o symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewało cztery zwrotki hymnu narodowego. Premier Mateusz Morawiecki dołączył do akcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie koło Warszawy. W swoim wystąpieniu wskazywał, że powinniśmy chcieć słyszeć hymn narodowy jak najczęściej, ponieważ jest on oznaką jedności naszego narodu.
Bardzo cieszę się z tego, że ten mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewa coraz częściej. Amerykanie śpiewają go przy niemal każdej okazji, my dość rzadko na występach naszej drużyny narodowej. Cieszymy się z tego, kiedy śpiewają oni, śpiewają kibice. A powinniśmy chcieć słyszeć hymn narodowy jak najczęściej, bo jest on oznaką jedności, jedności naszego narodu również.
Zwracając się do uczniów, premier podkreślił, że trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy sztafetą pokoleń i nie byłoby naszej dzisiejszej wolności bez walki, która toczyła się o niepodległość 100 lat temu. Akcję Szkoła do hymnu zorganizowało MEN oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, która była jej inicjatorem. W Szczecinie pożegnano w piątek żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej, którzy udają się na misję ONZ do Libanu. W uroczystości wzięli udział minister obrony Mariusz Błaszczak i szef BBN-u Paweł Soloch, który wręczył kontyngentowi flagę od prezydenta Rzeczypospolitej. Szef MON-u powiedział, że dla Polski szczególnie ważne są misje pokojowe. Dodał, że misja Wojska Polskiego w Libanie będzie okazją do podniesienia swoich umiejętności.
Żołnierze z 12. Brygady są świetnym wojskiem. Wiem, że wspaniale radzicie sobie w codziennej służbie. Zresztą miałem sposobność spotkania się z wami wtedy, kiedy kończyliście szkolenie, które było przygotowaniem do właśnie rozpoczynającej się misji. Uzyskaliście odpowiedni certyfikat, a więc potwierdzenie swoich umiejętności. Ale to jest niezwykle istotne, żeby Wojsko Polskie podnosiło swoje umiejętności na co dzień. A nasz kraj, nasza ojczyzna, dzięki waszej służbie w misjach pokojowych ONZ-u, to jaką mamy pozycję międzynarodową, to jest niewątpliwie rezultat właśnie waszej służby, a więc pozycja międzynarodowa Polski dzięki waszej służbie, dzięki powrotowi do misji pokojowych ONZ-u wzrasta.
Prezydent Andrzej Duda skierował też list do żołnierzy. Idea solidarności międzynarodowej, której wyrazem są operacje realizowane przez ONZ, była i jest zawsze bliska Polsce, napisał prezydent. Głównymi zadaniami kontyngentu będzie ochrona ludności cywilnej, monitorowanie strefy rozgraniczenia oraz wsparcie libańskiego rządu w utrzymaniu pokoju. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny apeluje o obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz ochronę rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Stowarzyszenie wydało specjalne oświadczenie w kontekście zbliżającego się pierwszego posiedzenia 9. kadencji Sejmu. Federacja zwraca w nim uwagę na konieczność wprowadzenia zmian prawnych oraz pomocowych i edukacyjnych, tak by chronić życie ludzkie i wartości rodzinne. Obrońcy życia postulują także o wsparcie dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi i chorymi. Przypominają również o konieczności prowadzenia w szkołach edukacji prorodzinnej. Jak zaznacza prezes Fundacji Małych Stópek, ksiądz Tomasz Kancelarczyk, apel jest odpowiedzią na coraz większe zagrożenie dla życia i rodziny.
To, co obserwujemy, co dzieje się w przestrzeni społeczno-politycznej naszego kraju, jakby rodzi potrzebę intensyfikacji działań na rzecz obrony wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Myślę, że dzisiaj jak nigdy wcześniej jest aktualna encyklika Jana Pawła II Evangelium Vitae, której Jan Paweł II woła, potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych. Działają one w zakresie niesienia pomocy materialnej poprzez szeroką edukację społeczną i aktywne uczestnictwo w życiu publicznym. UOKiK nałożył rekordową karę 172 milionów złotych na szwajcarską spółkę ENGIE Energy za odmowę informacji w sprawie Nord Stream 2. Chodzi o dokumentację w sprawie dystrybucji i przesyłu gazu. W 2015 roku rosyjski Gazprom i pięć innych spółek, w tym francuska, złożyły do UOKiK-u wniosek o zgodę na powołanie spółki finansującej Nord Stream 2. Urząd nie zgodził się na to. Jednak mimo to koncerny gromadziły środki na budowę gazociągu. Spółki są podejrzane o obejście prawa. O szczegółach mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał.
Wiele miesięcy temu Gazprom i pięć firm zachodnich chciało powołać spółkę, która miała finansować budowę Nord Stream 2. Nie dostali na to naszej zgody. Pomimo tego zaczęli finansować inną drogą budowę tego gazociągu. Wszczęliśmy postępowanie. Okazało się, że jedna z tych firm, ENGIE Energy, nie chce z nami współpracować i nie przesyła odpowiedniej dokumentacji. Z tego powodu musieliśmy na spółkę nałożyć karę w wysokości 40 milionów euro, czyli 172 milionów złotych. Jest to najwyższa kara nałożona w historii urzędu na spółkę w obszarze antymonopolowym.
a spółka Engie Energy odwoła się od kary nałożonej przez UOKiK, poinformowała rosyjska agencja TASS. Nord Stream 2 to licząca 1200 km dwunitkowa magistrala gazowa prowadząca przez Bałtyk z Rosji do Niemiec. Po jej uruchomieniu Rosja chce ograniczyć tranzyt przez Ukrainę. Przeciwne budowie Nord Stream 2 jest m.in. Polska, Stany Zjednoczone, Ukraina i kraje bałtyckie. W Parlamencie Europejskim trwają dyskusje na temat formowania się składu nowej Komisji Europejskiej oraz przyszłości ustępującego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. Informacje na ten temat zebrał Dawid Nachajowski.
W kuluarach Parlamentu Europejskiego szeroko dyskutowano w tym tygodniu m.in. na temat politycznej przyszłości obecnego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, czy też procesu formowania się nowego składu Komisji Europejskiej, która nie rozpoczęła swych działań, tak jak planowano wcześniej, 1 listopada tego roku. Powód m.in. zmiana władzy w Rumunii oraz odroczenie Brexitu. I chociaż przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaakceptowała na stanowisko komisarza do spraw transportu kandydaturę nominowanej przez nowy rumuński rząd europosłanki Adiny Ioane Wolan, to rozpoczęcie prac nowej komisji z Wielką Brytanią w Unii, ale bez chociażby tymczasowego brytyjskiego komisarza, stało się w Unii Europejskiej przedmiotem ciekawej dyskusji.
Komisja Europejska nowa jakoś się wykluwa, ale się nie może w końcu wykluć. Nie ma trzech kandydatów z Francji, Rumunii, Węgier zaakceptowanych. No, nie ma też kandydata z Wielkiej Brytanii, która jednak pozostaje jeszcze póki co w Unii Europejskiej. W związku z tym Komisja Europejska może powstanie od 1 grudnia, a może dopiero od nowego roku.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki, który stwierdził w Brukseli, że Donald Tusk zrezygnował z walki o prezydenturę w Polsce, gdyż obawiał się porażki w wyborach prezydenckich z Andrzejem Dudą.
To jest powód jego rezygnacji. Teraz będzie politycznym emerytem, bo funkcja szefa Europejskiej Partii Ludowej to jest emerytura świetnie płatna. Taki paradoks, że Donald Tusk teraz będzie miał super emeryturę i to jest ten sam człowiek, który podwyższył wiek emerytalny Polakom.
Więcej informacji na te europejskie tematy możemy uzyskać już w przyszłym tygodniu, kiedy to europosłowie pochylą się m.in. nad problemem powołania nowej Komisji Europejskiej. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.